89 FM. Akademickie Radio Centrum. Podwójna krótka. Magazyn siatkarski. Zapraszają Maciej Dziedzic i Patryk Masłowski.
Magazyn Podwójna Krótka, witamy serdecznie. Dzisiaj naszym gościem, moim i Patryka, Marcin Możdżonek, mistrz świata, mistrz Europy, wielokrotny mistrz Polski. Długo bym tutaj mógł wymieniać jeszcze te wszystkie tytuły. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznę od pytania, bo znajdujemy się tak troszeczkę w sezonie wakacyjnym, reprezentacyjnym, bo to zawsze w siatkówce się poniekąd łączy, ale jeszcze wrócę do rozgrywek tych czysto plus ligowych, bo za nami na pewno ciekawy sezon i tak chciałem zapytać o ocenę tego sezonu, czy coś cię w tym sezonie zaskoczyło, bo ten podział medali ostatecznie ukształtował się w taki, a nie inny sposób. Były jakieś niespodzianki, kogoś na tym podium rozgrywek ci zabrakło, czy raczej przed sezonem już przewidywałeś taki przebieg rozgrywek?
Czy przewidywałem? No część z moich przewidywań się oczywiście spełniła. Ja bardzo trzymałem mocno kciuki w poprzednim sezonie za drużynę ZS-u Olsztyn, drużynę, w której zdobywałem szlify siatkarskie, zaczynałem, od której moja przygoda z siatkówką, tą wielką i mniejszą, się rozpoczęła. No i tu się też zakończyła, ale o tym pewnie też porozmawiamy w dalszej części rozmowy. No trochę byłem rozczarowany, bo grali naprawdę świetnie i w meczach play-off, w meczach bohatowym, no zabrakło im po prostu zimnej krwi, bo grali lepiej, byli lepsi, ale to niestety doświadczenie Bełchatowia zadecydowało o tym, że to oni weszli do czwórki.
Tutaj można śmiało, myślę, powiedzieć, że był to sezon Zachsy Kędzierzyn, tak? Pod kilkoma względami. No zdobyli tak naprawdę...
No tak, ale to o oczywistych rzeczach, to powiem o oczywistych rzeczach, bo to Zachsa Kędzierzyn-Koźle zgarnęła no praktycznie wszystko, co mogła zgarnąć. Chyba rozsierdzona jeszcze poprzednim sezonem, w którym to przegrała Mistrzostwo Polski z Jastrzębskim Węglem. Wyciągnęła szybko wnioski i poprawne nauczka, którą dostała od Jastrzębian, przyniosła efekt i Zachsa, mimo zmiany trenera, mimo zmiany rozgrywającego najbardziej nefragicznej pozycji chyba na boisku, Zachsa pokazała, że jest najlepszym klubem w Polsce, ale i w Europie, co cieszy chyba wszystkich kibiców siatkówki.
No właśnie, o to chciałem zapytać. W czym twoim zdaniem tkwi ten fenomen Zachsy? Bo drugi rok z rzędu zdobywają tytuł klubowych mistrzów Europy. Rządzą tutaj na krajowym podwórku tak naprawdę. No nie licząc tego finału, który im uciekł też w tamtym roku po świetnym sezonie, gdzie brylowali na parkietach i tak naprawdę no wydawało się, że zgarną też wszystko. Tak jak wspomniałeś, no wymieniony tutaj mimo wszystko trzon zespołu, no na czele pewnie z tym mózgiem drużyny, z Benem Toniutim, wypadł też Paweł Zatorski, przecież Kuba Kochanowski, a mimo wszystko udało się cały czas ten wysoki poziom gry utrzymać. Byłeś też zawodnikiem Zachsy z perspektywy klubu. No w czym twoim zdaniem tkwi fenomen tej drużyny? Że jak to się udało taką płynność w tym wszystkim utrzymać?
W Zachsie chyba panuje takie myślenie, czy pewnie takie panuje, bo takie są efekty, żeby budować drużynę, która będzie wygrywała, drużynę, która będzie ze sobą dobrze skonsolidowana, drużynę, w której będą zawodnicy charakterni, drużynę, w której wszyscy będą się uzupełniać, drużynę, która, to chyba najważniejsze, będzie zbilansowana. Nie taką, w której będzie 14 najlepszych zawodników, tylko będzie 14 zawodników, którzy będą potrzebni, żeby osiągać sukcesy. Czyli nie każdy musi być najlepszy na swojej pozycji, ale musi się wpasować w drużynę, w filozofię samego klubu, jak i w wizję trenera. Dlatego mamy zastąpionego Toniutiego przez Marcina Janusza, który no kapitalny miał sezon życia. Wielu ekspertów przecież, nawet ekspertów mówiło i kibiców nie dowierzało, że on jest w stanie po grze w Treflu przejść do Zachsy, utrzymać tą presję, utrzymać wysoki poziom grania, tak żeby wygrywać z najlepszymi. No a Marcin Janusz to pokazał i pokazał, że jest teraz chyba zawodnikiem na tej pozycji numer jeden w Polsce. Niesamowity jego sezon, serdecznie mu gratuluję i trzymam za niego kciuki i czekam na jego mecze w reprezentacji. Zmiana trenera z Grbicza na Kretu. Ja pracowałem z Kretu, więc wiem, na co go stać. On dotarł do wielu zawodników, otworzył ich, między innymi Janusza. Zobaczmy, jak Kamil Semeniuk, który grał kapitalnie poprzedni sezon ligowy, trafił do reprezentacji. Tam został zupełnie niewykorzystany, a teraz znów pokazał, że do niego trzeba dotrzeć, umiejętnie nim pokierować i znowu gra na najwyższym światowym poziomie. I teraz już tylko mógł zrobić jedno, żeby się rozwinąć. Zaksą osiągnął wszystko, więc musiał iść do przodu. Poszedł do Perugii. Świetna sprawa. No i tak właśnie w Zaksie zastępuje się tych zawodników. Tego zastąpił Janusz, jednego trenera zastąpił, drugi wielki trener, Paweł Zatorski odszedł, ale przyszedł Erik Szodzi, który jest reprezentantem Stanów Zjednoczonych. Także oni zastępują zawodników na tak samo wartościowych, a kto wie, nawet czy nie lepszy.
Marcin, ja tak zapytam przy okazji, jak już rozmawiamy o Zaksie, bo to jest też, można powiedzieć, coś, o czym ty powiedziałeś, co już wcześniej też w audycji Krzysiek Ignaczak powiedział, czyli to uzupełnianie się kadry zespołu, bo tutaj wiadomo, pierwsze nazwiska, jakie nam przychodzą do głowy, to oczywiście jest Marcin Janusz, Olek Śliwka, Kamil Semeniuk, czy Kaczmarek, Łukasz, ale tak naprawdę tutaj swoją dużą rolę też odegrali właśnie rezerwowi chyba, którzy wiedzieli, jak, do czego tak naprawdę ich zadania mogły się w tym sezonie sprowadzać, no bo w tych playoffach jeden rewelacyjny mecz Wojtka Żalińskiego, prawda? Bartek Klut też tutaj starał się maksymalnie odciążać gdzieś w tych takich słabszych momentach Łukasza Kaczmarka, więc i widać tą dobrą chemię, więc chyba to, o czym ty mówisz, to takie sparowanie drużyny pod względem właśnie ich roli, to jest ten klucz, który Zaksa ma, a który chyba w innych drużynach no nie zawsze się sprawdza.
To jest klucz, który właśnie trzeba poznać i go stosować przy budowie zespołów. To muszą prezesi zrozumieć. Niektórzy to mają, niektórzy nie. To widać na naszym ligowym podwórku. Zawodnicy muszą się zazębiać. Rezerwowi muszą znać, niestety, ale muszą znać swoje miejsce w szeregu. To może nie brzmi najładniej, ale tak po prostu jest. Zawodnik rezerwowy ma pomagać w treningu, ma podnosić poziom tego treningu. Nie może stroić fochów, że jak jestem rezerwowym, to nie gram, przychodzę do pracy, kartę podbijam, odpalam pańszczyznę i do domu i koniec. Nie. Ich rola jest tak samo istotna. Od ich roli zależy, czy ten zespół będzie grał na najwyższym poziomie, czy nie, bo jeżeli rezerwowi będą zawalać, no to pierwsza szóstka też sobie nie poradzi. Nie ma mowy, bo zawsze przychodzą takie momenty i ten sezon tak się dobitnie to pokazał, gdzie każdy z rezerwowych, Żaliński, Reino, Klut, oni weszli i musieli zagrać na najwyższym poziomie. Jeden mecz czasami, może dwa, może seta, ale muszą wejść i zagrać tak jak ten z szóstki, albo nawet jeszcze lepiej, bo inaczej drużyna dalej ni do przodu nie pójdzie i oni to zrobili. To jest trudna rola, no ale najlepsze zespoły tak robią. Nie biorą też rezerwowych po to, żeby mieć ich na pęczni, a mieć ich wartościowych, tych, którzy zagrają im w najważniejszym momencie, taki trochę money time player u rezerwowych.
Mhm. A wiesz co, tak jeszcze ciebie dopytam, bo tutaj też jak był wcześniej w audycji Mateusz Masłowski, którego też znasz z czasów gry w Resowi, no to wprost powiedział bez kompleksów, że dla niego tym najlepszym zawodnikiem obecnie, najbardziej kompletnym na świecie jest Kamil Semeniuk. I o ile powiedzieliśmy, że to Newty został świetnie zastąpiony, to właściwie ty powiedziałeś, tak? My tylko możemy się z tym zgodzić, bo też już się zgadzaliśmy z taką tezą podczas wcześniejszych audycji, ale o ile Janusz świetnie zastąpił Toniutiego, o ile Erik Szodzi też było bardzo małe ryzyko, że poradzi sobie z rolą, jaka do tej pory spoczywała na Pawle Zatorskim, czy Norbert Huber, bardzo można powiedzieć wschodząca gwiazda naszego środka, będzie starał się i chyba to świetnie zrobił, gdzieś zastąpić Kubę Kochanowskiego. O tyle, czy widzisz taką szansę, żeby faktycznie realnie móc zastąpić takiego zawodnika, jakim jest Kamil Semeniuk? Czy to znowu będzie gdzieś osoba, która przyjdzie na jego miejsce do drużyny Zaksy? To będzie ta osoba, która może tak naprawdę jako zawodnik indywidualnie my go nie kojarzymy jako takiego świetnego zawodnika, ale on wkomponując się właśnie w tą filozofię, w tą magię Zaksy Kędzierzyn-Koźle gdzieś wyjdzie na te swoje 150% przysłowiowe poziomu.
Z Mateuszem po pierwsze się nie zgodzę, że Kamil Semeniuk jest kompletnym zawodnikiem jeszcze za wcześnie na takie deklaracje. Jeszcze trochę musi wody Wisłoku upłynąć, żeby takim zawodnikiem się stał. Ale jeżeli chodzi o zastąpienie Kamila Semeniuka, to Zaksie na pewno jest potrzebna armata. Jest armata, która będzie kończyła wysokie piłki, która będzie kończyła szybkie piłki, która będzie lać z zagrywki, tak jak robił to Semen. Bo Olek Śliwka jest zawodnikiem niezwykle wszechstronnym, ale potrzebują jeszcze jednego, tak zwanego dużego, który będzie kończył ta wysoka piłka, jak to kiedyś jeden niemiecki zawodnik mówił. Ktoś musi ta piłka skończyć.
Mhm. Okay,
czyli... Jest Łukasz Kaczmarek, jest Śliwka, ale musi być jeszcze jeden, więc Zaksa na pewno poluje na jakiegoś przyjmującego, na pewno z najwyższej półki.
Okej. Wiesz co, to może ja tak się trochę wytłumaczę, bo zaraz, żebym nie dostał bury od Mateusza. Faktycznie on nie powiedział, że jest kompletnym zawodnikiem, tylko że w tym sezonie gdzieś nie było dziury w jakimś elemencie siatkarskim, czy to było przyjęcie, czy atak, czy zagrywka z jego strony, to bardziej takie słowa padły właśnie wtedy z ust Mateusza. Ale to jest takie tylko delikatne...
A, to tak, bo on był nie do ruszenia w tym sezonie, nie miał słabych elementów.
Tak.
Porównywaliśmy...
No i jedne lepsze, drugie minimalnie gorsze, ale nie miał słabości.
No właśnie.
Mhm.
A wspominałeś tutaj, już wróćmy do twojej osoby stricte, bo ty jesteś dzisiaj naszym gościem i gwiazdą audycji. Powiedz mi, bo już sam zacząłeś o tym, że zaczynałeś w drużynie AZS-u Olsztyn i teraz też miałeś tą krótką przygodę z możliwością zagrania w tych samych barwach pod koniec sezonu. Powiedz nam, jak to się stało i jak wspominasz ten okres z końcówki tego sezonu, kiedy z powrotem wróciłeś i mogłeś przywdziać koszulkę AZS-u Olsztyn.
Jak to się stało? To się stało wielowektorowo, można powiedzieć. Ja zawsze chciałem skończyć karierę w swoim macierzystym klubie, co nie było mi do końca dane, poprzez to, jak się moja przygoda z siatkówką ułożyła, względy zdrowotne i inne jeszcze. No, sportowcy nie zawsze dostają to, czego chcą. Do tego trzeba mieć jeszcze też trochę szczęścia. A druga sprawa, trener, z którym grałem zresztą nomen omen w AZS-ie, jeszcze w juniorach, czy później nawet w pierwszej lidze, jak byłem oddelegowywany do zespołu, żeby do drugiego zespołu AZS-u, żeby pomagać, poprosił mnie, żebym pomógł w awansie z trzeciej do drugiej ligi. Więc zakasałem rękawy, wróciłem na siłownię, zacząłem ostro trenować, żeby sobie i nikomu krzywdy nie zrobić. I tak rozegrałem tam kilka spotkań. Wspaniała przygoda. Znowu się poczułem trochę młodziej, bo grałem z naprawdę dużo młodszymi od siebie zawodnikami. Ale to było jednorazowe. Kariera zakończona. Do tego już wracać nie będę, bo jednak względy zdrowotne nie pozwalają na to, żeby grać nawet w drugiej, trzeciej lidze w pełnym wymiarze.
Czyli miłośnicy jednak talentu Marcina Możdżonka nie mogą liczyć, że w przyszłym sezonie jeszcze gdzieś może, bo tam przypomnijmy, tak może tobie nie wypada chwalić, chociaż jak najbardziej wypada, ale drużyna AZS-u Olsztyn w rozgrywkach tych trzecioligowych w tamtym roku, można powiedzieć, że wygrała wszystko, co dało się wygrać i niestety ten ostatni mecz gdzieś nie poszedł, z perspektywy oczywiście waszej, ten nie poszedł i dlatego zgodnie z waszą myślą i z tego powodu gdzieś drużynie nie udało się awansować do drugiej ligi w formie sportowej, czyli tutaj już nie przewidujesz takiej możliwości, że za rok jednak gdzieś ta miłość...
Ratunkowo na play-offy jeszcze tutaj, czy już nie definitywnie?
Nie, bo na play-offy to też trzeba się właśnie mocno przygotować do tego, a wiem, że już zdrowie mi nie pozwala. Noga, którą miałem operowaną dwukrotnie, dała jasny sygnał, że pobawiłeś się bardzo fajnie, ale ty już, chłopie, daj sobie spokój.
Okay. Jakiś taki na pewno inny aspekt, tak jak wspomniałeś, powrót do przeszłości, tak? inny charakter trochę gry, takiej, no nazwijmy to, mniej profesjonalnej, bo pod kątem tego, że zawodnicy no nie czerpią do końca korzyści finansowych, a mimo wszystko ta radość z gry, prawda, chyba jest też na tych niższych szczeblach siatkarskich.
Była radość bardzo duża, emocje też były. To po prostu tylko i wyłącznie różni się poziomem technicznym grania, ale emocje, przebieg meczów, wzloty, upadki, lepsze, gorsze momenty są takie same na każdym z tych poziomów.
I od razu też dopowiem naszym słuchaczom, że nie mogłem się oprzeć i starałem się gdzieś oglądać, może w dużym skrócie, ale te mecze, w których miałeś możliwość względu na naszą znajomość się wystąpić, bo też to wiadomo jest wydarzenie dla takich zawodników trzecioligowych i drużyn, i tam też widać, że ten ogień w Marcinu Możdżonku cały czas jest, bo nie tylko sportowo, ale widziałem, że też w formie takiej i doradczej, ale i krytycznej względem pracy naszych wspaniałych sędziów siatkarskich, czasem ich decyzji, starałeś się też swoje trzy grosze dołożyć, także ten ogień cały czas chyba w sercu się utli, prawda, do tego sportu.
Te emocje były, ale nie, ja tam z sędziami, broń Boże, nie wojowałem, oczywiście sobie dyskutowałem, lubiłem może i presję na nich wywrzeć, bo to też jest element przecież gry, ale sędziów mamy bardzo dobrych. Ja już powiedziałem kiedyś, z Wojtkiem Maroszkiem rozmawiałem na ten temat, jak grałem w Ankarze, on przyleciał sędziować nam mecz Ligi Mistrzów. Rozmawialiśmy sobie na kawie i ja powiedziałem, że po tym, co zobaczyłem w Turcji, nigdy złego słowa na polskich sędziów nie powiem i tego słowa mam zamiar dotrzymać, bo to, co tam się działo, to wołało o pomstę do nieba.
Wierzymy.
To też na pewno ciekawa przygoda. No, tureckie kluby słynęły przez lata, ale tam się ciężej przyjeżdżało i to, że ściany grają z gospodarzami, pewnie nabierało innego wymiaru dla tych klubów przyjeżdżających, ale jak mówisz, to musiało tak być też dla was w takim codziennym funkcjonowaniu i graniu w tych wewnętrznych rozgrywek. Natomiast przejdę powoli do tematu nieuniknionego, bo tak jak na początku już wspomniałem, sezon wakacyjny dla nas, dla kibiców, oznacza to samo, co sezon reprezentacyjny dla kibiców i dla zawodników. Śledzimy mecze tutaj w Lidze Narodów, rozpoczęły się już te rozgrywki. Pierwszy ten taki weekend szeroko pojęty, można powiedzieć, za nami, kolejne przed nami. Przede wszystkim zapytam, jak twoim zdaniem ta kadra na początku się prezentuje. Wiemy, że póki co pokazali się ci hipotetycznie zmiennicy. Teraz już ten skład nieco odmieniony pojechał już do Bułgarii. Kwestia, jak ten początek wygląda, no i no oczywiście też takie moje troszkę rozbudowane pytanie, ale chciałbym, żebyś się odniósł do tych powołań, tak? Temat był głośno omawiany, jeszcze na krótko wróćmy, czy tobie kogoś w tej kadrze brakuje?
Więc może nie owijajmy w bawełny, tylko razem przejdźmy do Fabiana Rzyzgi, bo pewnie o niego pytacie.
Szczerze powiedziawszy, no na pewno to jest pierwsza postać, która się tutaj nasuwa, oczywiście, że tak.
To jest najbardziej jakby kontrowersyjna decyzja Nikoli Grbicza. No, przyszedł nowy szef, zadecydował i w zasadzie tyle można byłoby na ten temat skończyć, ale ja Fabiana lubię, grałem z nim w klubie, grałem z nim w reprezentacji, wiem na co Fabiana stać, ale wiem też, że przez ostatnie lata w mojej opinii nie grał swojej najlepszej siatkówki, więc Nikola Grbicz też to widział, przecież był tutaj już dwa sezony temu był widział na żywo, jak on gra, analizował jego mecze bardzo dokładnie, obserwował wszystko pod kątem reprezentacji też już w pewnym momencie. Ma swoją wizję zespołu i już, no i ja doskonale pamiętam taki moment też, jak przyszedł Andrea Anastazji i on w pewnym momencie postawił na jednego rozgrywającego i koniec, nie było żadnego na przykład tematu, nie było żadnej rozmowy z nim, ktoś tam podszedł, próbował, a może byśmy spróbowali inaczej, nie, ja mam swoją wizję, koniec, jeżeli ci się nie podoba, to możesz opuścić reprezentację. Więc nie wiem, czy to jest sens nad tym dyskutować. Mamy Janusza, który świetnie się rozwija. No, jestem bardzo ciekaw, jak on udźwignie teraz kadrę, reprezentację. Bo to jest jednak koszulka reprezentanta, to za Krzyśkiem Ignaczakiem, waży dużo więcej niż koszulka ligowca. Więc to jest ciekawe pytanie. No, a wielu zawodników, których nie powołał, no, tak jak Piotrka Nowakowskiego, ale z tego, co tam słyszałem, Piotrek Nowakowski był brany pod uwagę, ale już sam chyba spojrzał w swój dowód osobisty i stwierdził, że już pewnych rzeczy nie jest w stanie oszukać i musi musi sobie odpuścić. No nie ma Damiana Wojtaszka. Dla mnie to jest chyba takie największe zaskoczenie, że nie ma Damiana Wojtaszka. Bo on im starszy, tym robi się lepszy. Damian kapitalnie gra w obronie, jest duszą towarzystwa, dobrym duchem zespołu, to jest jego wartość dodana, ale z każdym rokiem widzę, że jest coraz pewniejszy na przyjęciu i jestem trochę zaskoczony, że go nie będzie, że nie będzie tej rywalizacji, że Paweł Zatorski nie będzie czuł tego oddechu. A może, ale to też Nikola Grbicz ma swoje plany, być może chciał dać więcej pewności Pawłowi Zatorskiemu, bo ta rywalizacja jednak między Zatorskim a Wojtaszkiem wywoływała nutę niepewności zapewne u jednego i u drugiego. A wiadomo, że jak będzie młodszy po Kiwczak, to on będzie musiał bardzo się napracować, żeby Wojtaszka przeskoczyć przez Zatorskiego, przeskoczyć, przez co Zatorski może mieć trochę więcej pewności siebie. Mhm. Ale to są moje luźne dywagacje.
Wiem, a wiesz co, a powiedz mi taki nieoczywisty według ciebie, bo ja tutaj mam swojego faworyta jeszcze przed tymi występami w Ottawie, które miały miejsce i on zagrał akurat, trzeba powiedzieć, że był jednym z najlepszych zawodników naszej reprezentacji. Ja, moim faworytem oczywiście jest Karol Butryn, jeżeli chodzi o takiego kandydata najbardziej nieoczywistego.
Czarnego konia,
powołań. Tak, dokładnie tych powołań. Czy ty widzisz może w jego osobie albo w osobie, ale oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, żeby powiedzieć, że na przykład Łukasz Kaczmarek może stanowić dużo o sile tylko takiej reprezentacji, może być fantastycznym wsparciem dla Bartka Kurka, tylko bardziej z tej grupy zawodników, którzy, no umówmy się, są traktowani jako ta grupa szerokiego składu. Czy widzisz wśród nich takiego zawodnika, który mógłby nagle gdzieś tak się dobrze pokazać, tak dobrze się zaprezentować, tak dobrze funkcjonować w tej grupie na reprezentacji podczas grupowań, że Nikola Grbicz będzie musiał zmienić swoje gdzieś plany, które z wywiadem na wywiad i z powołaniem na powołanie w jakiś sposób są odkrywane wśród miłośników siatkówki?
Ojej, no... Ja zgodzę się, że Karol Butryn jest najbardziej takim nieoczywistym kadrowiczem, który świetnie się zaprezentował teraz w Ottawie i muszę powiedzieć, że imponuje mi dużym spokojem i opanowaniem. To jest taki siatkarz w dobrym, starym stylu, trochę w takim serbskim stylu. On wychodzi i robi to, co do niego należy. Każą mu atakować, to on po prostu atakuje i robi to z piekielną siłą. Miło jest popatrzeć, jak zdobędzie więcej obycia, ogrania, no to kto wie, czy on nie odegra tu roli jako ten wspomagający Bartka Kurka. To wyjdzie naszej reprezentacji tylko i wyłącznie na dobrze, bo zaostrzy na pewno konkurencję, bo też się umówmy, Bartek Kurek jest numerem jeden, Nikola Grbicz na niego postawił, zrobił z niego kapitana, uważam, że to jest rewelacyjna decyzja, bo pewne rzeczy muszą być ustalone też. Widzę, że Nikola Grbicz nie bawi się w takie trochę bajki, że wszyscy będą rywalizować i sam skład się wyklaruje, bo to nigdy nie jest prawdą. Trenerzy zawsze mają z tyłu głowy już ułożone, kto będzie grał. Czasami są jakieś wątpliwości i te wątpliwości oczywiście wychodzą w drodze rywalizacji podczas treningów, meczów o coś czy sparingów. Ale jakiś zarys, szkielet musi być i Grbicz go wyraźnie ma.
Mhm. Wiesz co, nasz program nazywa się Podwójna Krótka i gdzieś ta nazwa oczywiście, mimo że jest związana z tym sławnym zagraniem, które gdzieś w Rzeszowie miało swoją genezę, w naszym zamyśle ta nazwa ma odnosić się do takich dwóch części rozmowy, czyli pierwszej części, która odnosi się stricte tych kwestii sportowych, drugiej części bardziej tego sportu pod względem organizacyjnym. I jako że wchodzimy właśnie w drugą część już tej naszej audycji wspólnej, to trudno cię mnie zapytać od razu na początek, na początek, jeżeli chodzi właśnie o tą drugą część organizacyjną, na temat twojej roli, jaką w ostatnim czasie sprawujesz, czyli roli przewodniczącego w Społecznej Radzie Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki. Jak to się stało, że tam się pojawiłeś? Jakie są twoje zadania? Jak się zapatrujesz właśnie na przedsięwzięcia, które mogą być związane z tą radą?
No to od początku, jak się tam znalazłem. Minister sportu sam, że tak powiem, mnie zagaił poprzez media społecznościowe, konkretnie przez Twittera, nie Tindera, żeby nie pomylić. Poprosił o spotkanie, czy mam czas, czy bywam w Warszawie, a że ja byłam bardzo często w Warszawie.
to się spotkaliśmy i zobaczył, że mam pewne pomysły, mam jakąś bądź sporą wiedzę o sporcie, zwłaszcza tym zawodowym, bo przecież zawodowcem byłem 20 lat. Zaproponował mi, żebyśmy coś razem zrobili. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej znów powołać Społeczną Radę Sportu, która kiedyś istniała. Zaproponował mi przewodzenie jej, co dla mnie było bardzo, bardzo miłe i pewnie tę zaszczytną funkcję. Jako przewodniczący mógłbym sobie dobrać kilka osób, które bym chciał, więc większość nazwisk jest też z mojego nadania, powołania, że tak powiem. Oczywiście do każdego, do kogo dzwoniłem, a dzwoniliśmy wspólnie, to wszyscy bez wahania się zgadzali. No i dzięki temu my jako środowisko sportowe, no w większości byłych zawodników, bo czynnych jest tam jak na lekarstwo, bo czynni zawodnicy nie mają po prostu na to czasu. Jesteśmy łącznikiem właśnie sportowców z ministrem sportu. Jest to skrócenie drogi, bo często wydawało się, że to jest bariera nie do przebicia. Urzędnik, polityk nie ma do niego dostępu, a jest wręcz odwrotnie, bo akurat obecny minister sportu jest bardzo otwarty i nie zważa na czyjeś poglądy, tak trochę może politycznie, a bardziej zważa na czyjeś problemy i stara się je po prostu rozwiązywać, bo tak trochę, może nie górnolotnie, ale ustaliliśmy, że wszyscy w Radzie, że naszą partią jest sport i my się tym będziemy zajmować, tym się zajmujemy. Więc my spełniamy rolę i doradczą, i opiniotwórczą, i podpowiadamy jakieś pomysły. No kilka rzeczy, nad kilkoma rzeczami też pracujemy.
No i ja ci powiem szczerze, że jak zobaczyłem, że ta rada została utworzona, tam oczywiście też zapoznałem się ze składem tej rady, wiele osób związanych z tym najwyższym poziomem, jeżeli chodzi o polski sport, ale gdzieś taką miałem nutkę radości, że to przedstawiciel siatkówki jest tym przewodniczącym. Powiedz nam jeszcze, bo też wiemy, że czynnie tutaj założyłeś swoją fundację taką, która ma na celu promowanie sportu wśród młodzieży i czynnie w tym kierunku gdzieś działasz. To jest, można powiedzieć, troszkę, to ciężko powiedzieć konkurencja, ale bardziej takie współgranie z tą ideą, jaką też nasz były gość Krzysiek Ignaczak, dobrze tobie znany, też w formie fundacji realizuje. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czym się zajmuje twoja fundacja właśnie i jakie tam w ostatnim czasie eventy udało wam się zorganizować?
Moja fundacja zajmuje się tym, czym właśnie powiedziałeś, czyli promocją sportu wśród młodzieży, ale i wśród dorosłych, promocją ekologii. Staramy się coraz szerzej wychodzić z ofertą, nie tylko jeżeli chodzi o siatkówkę, ale o inne sporty. Jesteśmy w trakcie nawet przygotowywania turniejów strzeleckich. Mam nadzieję, że do nich dojdzie. Myślę, że zrobimy też jakiś turniej albo dwa szachowe. Także będzie się działo, ale oczywiście oś działań to jest siatkówka, bo na tym znam się najlepiej. Robię różnego rodzaju turnieje dla dzieci, dla szkół, dla klubów, treningi dla dorosłych. Sprzątamy lasy, sprzątamy wokół jezior, czy nawet same jeziora. Także jest sporo pracy i pracy, która daje bardzo, bardzo, bardzo dużo satysfakcji. A czy ja jestem konkurencją dla Krzyśka Ignaczaka, czy innych fundacji, tak jak jest fundacja Moniki Byry, Koteli Jędrzejczak? Absolutnie nie. My się uzupełniamy, my ze sobą współpracujemy, kooperujemy. To się nauczyłem na przykład będąc studentem Politechniki Rzeszowskiej na jednych zajęć, kompetycja. Takie ładne słowo, znowu mówię trochę. Konkurujemy, ale i współpracujemy za jednym razem, bo im wyższy poziom będziemy prezentować naszych usług jako fundację, tym wszyscy dookoła będą mieli po prostu lepiej.
Tak, tak, to słowo konkurencja w bardzo dużym cudzysłowie oczywiście było z mojej strony, ale widzisz teraz, jako że my tutaj wspieramy bardzo mocno nasz lokalny sport i nasze lokalne przedsięwzięcia, też przede wszystkim oczywiście te siatkarskie, a ty byłeś przez dłuższy czas zawodnikiem Asekoresowi, to te ostatnie zawsze 10 minut poświęcamy naszemu tutaj lokalnemu podwórku, więc tutaj akurat tego pytania nie zadam, dlatego że to jest pytanie zarezerwowane dla Maćka, który zawsze to pytanie zadaje naszym gościom. ale wywołałeś do tablicy tą Politechnikę Rzeszowską, no to tutaj musimy się zareklamować, że oczywiście byłeś absolwentem, jesteś absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej i od razu powiem, że miałem tą przyjemność, że byłem w rekrutacji, kiedy akurat przyszedłeś złożyć dokumenty i pamiętam, że jak złożyłeś te dokumenty, to zaraz po twoim wyjściu część członków komisji rekrutacyjnej od razu do mnie podeszła i zapytała się: ale co Marcin Możdżonek chce u nas w rekrutacji? Ja mówię, a co może chcieć? Po prostu chce studiować na naszym wydziale i z tego tytułu gdzieś czerpać w przyszłości korzyści i wiedzę. Jak wspominasz ten czas, jeżeli chodzi o Politechnikę Rzeszowską?
Oj, bardzo dobrze. Byłem niezwykle miło zaskoczony, jak zostałem też ciepło przyjęty. Rozpoczęcie studiów magisterskich na Politechnice Rzeszowskiej to była jedna z lepszych moich decyzji. Oczywiście łatwo nie było. Pewną taryfę ulgową miałem, ale tylko pod względem moich nieobecności, które były uzasadnione ze względu na to, czym się zajmowałem wtedy, czyli zawodowym graniem w siatkówkę. No i to, że mogłem sobie chodzić na zajęcia do różnych grup, ale na każdym egzaminie i każdym zaliczeniu musiałem się stawiać, więc w sesji też nie było łatwo, bo nie dość, że noce nieprzespane, bo małe dziecko w domu, jeszcze człowiek zmęczony po treningach, to jeszcze trzeba było się uczyć do drugiej, trzeciej w nocy. No ale takie jest życie studenta. Każdy, który studiuje, przez to przechodził. Bardzo miło wspominam ten czas. Mam do tej pory i utrzymuję znajomości z koleżankami ze swojej grupy z roku. Także mam same mi wspomnienia. Pozdrawiam zresztą wszystkich doktorów, profesorów, którzy mnie maglowali, z którymi współpracowałem. To była czysta przyjemność.
Super. Dzięki za miłe słowa, bo dla nas na pewno to jest też cenne.
Czyli tutaj na pomoc i wsparcie też można było liczyć, tak? Jakieś tam notatki z wykładów czy ćwiczeń koleżanki czy koledzy przekazywali, tak? Rozumiem.
No to musiało być, to było pierwszy mój punkt, który musiałem zrealizować, idąc na zajęcia, poznać osoby, które będą chodziły na każde ćwiczenia, na każdy wykład i od nich zawsze brać notatki, bo ja z góry wiedziałem, że nieobecności będę miał sporo.
Ja powiem może w formie anegdoty, tylko jak tutaj z wydziału jedna z pań prowadzących, która jest moją koleżanką, tylko wspomniała, jak przyszedłeś na zajęcia i tak najbardziej to się przejmowała akurat w pierwszej chwili, jak ze swoim wzrostem, oczywiście takim siatkarskim wzrostem, mówmy się, poradzić sobie na tych takich krzesełkach uniwersytecko-szkolnych, ale tutaj z tego, co też głosy do mnie dochodziły, to byłeś bardzo pilnym studentem i raczej nie narzekającym na rzeczywistość w żaden sposób. Powiedz mi w takim razie jeszcze jedną rzecz, bo jeżeli już jesteśmy przy uniwersytetach, przy uczelniach, a także jesteśmy programem siatkarskim, miałeś taką możliwość, żeby w przeszłości wystąpić w sławnych akademickich mistrzostwach Polski? Czy jednak to są rozgrywki, w których nie brałeś w przeszłości udziału?
Oj, grałem, tak, jeszcze będąc studentem olsztyńskiego UWM-u, więc tak, brałem udział w akademickich uniwersytetach, bodajże też grałem w akademickich.
Jakieś specjalne historie z tym związane?
Nawet, to pamiętam, chyba dwa razy wygraliśmy akademickie mistrzostwa Polski.
Okej, okay. Czyli fajnie możesz dopisać też sobie ten temat dotyczący akademickich mistrzostw i medalu do swojego CV.
To na pewno ciekawe doświadczenie, ale tak tutaj jesteśmy już trochę przy wspomnieniach z Politechniki, to ja nie mogę nie zapytać, bo tutaj na pewno nasi słuchacze pewnie w znacznej mierze z Rzeszowa bądź okolic ciekawi, jak twoje wspomnienia z miasta tutaj, no kilka lat miałeś okazję spędzić nad Wisłokiem, jak ci się mieszkało w Rzeszowie i jak to porównasz do swojego obecnego miasta, do rodzinnego miasta, do Olsztyna, gdzie się lepiej żyło, bo takie trochę chyba podobne, tak, nawet pod kątem wielkości być może miasta wojewódzkie, ale z tej tak zwanej ściany wschodniej, gdzieś tam nie te takie duże może metropolie przyjemne chyba do życia, tak, oba, jak byś mógł te miasta porównać tak z ciekawości?
Olsztyn i Rzeszów to są miasta bliźniacze. Mniej więcej taka sama liczba ludności, powierzchnia bardzo podobna. Rzeszów ma lotnisko, Olsztyn ma lotnisko. Tu jest uczelnia. Faktycznie miasta nie są za duże, przyjemne do życia, nie ma takiego wielkomiejskiego hałasu. Mnie w Rzeszowie bardzo dobrze się mieszkało. To było jedno z lepszych miejsc, w których mieszkaliśmy z żoną. Także ja zresztą mieszkałem blisko centrum, więc na spacery praktycznie codziennie chodziliśmy sobie na Starówkę czy nad Wisłok. Było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Trudno mi jest porównywać. Olsztyn to moje rodzinne miasto, tu się urodziłem, tu żyję, tu mam cały ośrodek życia. W Rzeszowie byłem gościem, ale spędziłem ten czas niezwykle miło. Ludzie są ogólnie na Podkarpaciu bardzo serdeczni, serce na dłoni potrafią dać. Także bardzo chętnie zresztą tam wracam. Zresztą z Rzeszowem też jestem związany w inny sposób, bo w Rzeszowie mieszka moja ciocia, więc w Rzeszowie też bywałem jeszcze zanim w siatkówkę grałem.
Czyli trudna aklimatyzacja tutaj nie była, trzeba przyznać, tak, podobne miasta. I to się też chyba przekładało na fajne, dobre wyniki sportowe tutaj, na dobrą grę w barwach Assekorysowi. No i też trochę tak tutaj już może wracając do tej części siatkarskiej.
Nie wiem, to akurat w parze nie poszło.
To akurat nie tak, nie do końca w twojej opinii. No ale tak jak mówię, chciałem zapytać o tą Resowię już na pewno tutaj też podejrzewam przynajmniej, śledzisz jak idzie zespołowi, z którym byłeś związany. Kolejny rok tutaj kibice będą musieli czekać na medal Mistrzostw Polski. To wiem, że nie jest łatwe pytanie, ale często tutaj zadajemy naszym gościom, przeważnie, którzy byli związani z Resowią, a już nie są. Jak oceniasz ten sezon, te ostatnie poczynania Seko Resowi? Czego twoim zdaniem brakuje do tego medalu upragnionego, który tutaj na pewno w Rzeszowie bardzo by się kibicom przydał?
Jakiegoś składnika X chyba, bo w Rzeszowie, tak jak z mojej perspektywy, tak jak grałem, jest wszystko, jest cudowna hala, jest cały sprzęt potrzebny do trenowania, opieka medyczna, zatrudnia się najlepszych trenerów, ma się najlepszych zawodników obok siebie, kibice, hala wypełniona, jest wszystko to, co trzeba, no ale zawsze czegoś brakuje. To jest to właśnie, co ma Zaksa, a czego na przykład teraz brakuje drużynie z Resowi. No, tak samo jak ja jeszcze grałem, były te ostatnie sezony, które no kompletnie nie szły sportowo, były słabe, a ostatni już był fatalny. Więc nie, trudno powiedzieć. No, myślę, że przydałaby się chyba jakaś zmiana, jakiś ruch, może nie rewolucyjny, ale... No ale ciągłe powtarzanie tego samego no, kończy się przeważnie tak samo. No, Resowia gra poniżej oczekiwań wszystkich. A szkoda, bo to jest klub, który w mojej ocenie powinien być zawsze w pierwszej trójce, walczyć o Mistrzostwo Polski i to walczyć nie tylko słownie, ale i faktycznie na boisku.
Wiesz co, okej, to można powiedzieć, że troszkę to się upowiela z tym, co nasi goście zazwyczaj tutaj opowiadają. Tak już na koniec, zazwyczaj to jest z mojej strony tak zwane trudne pytanie od prowadzącego. Krzyśkowi Ignaczakowi zadałem pytanie siatkarskie. Który zawodnik, kiedy on stał w piątej strefie, to uważał, że najlepiej blokuje na lewym skrzydle, a który najgorzej ten blok przekładał? No to z perspektywy twojej jako środkowego, jeżeli oczywiście możesz powiedzieć, bo nie zakładam, że ktokolwiek się poczuje urażony albo z tego powodu aż za bardzo gloryfikowany. Zawodnik, z którym najlepiej ci się blokowało, czyli zawodnik, który najlepiej ten blok przysłowowo ustawiał na skrzydle. Pamiętasz takiego zawodnika, którego byś mógł wymienić w ciemno, że jak on ustawiał blok, to wiedziałeś, że kiedy ty do niego dojdziesz, to ten blok będzie super szczelny.
Jejku, wielu miałem takich zawodników, ale jeżeli musiałbym wymienić jednego, to Michał Winiarski. Bezapelacyjnie.
Widzisz, no to tutaj można powiedzieć, że to się pokrywa też z opiniami Krzyśka, bo chyba z tego, co pamiętam, to też właśnie wspominał, że Michał Winiarski był takim zawodnikiem, który bardzo dobrze blokował na tym lewym skrzydle. A teraz wymieniał takiego zawodnika, może też byś swoją opinię w tym temacie wyraził, że takim zawodnikiem, który świetnie ustawia ten blok na lewym skrzydle, jest Tomek Fornal. Podobnie to widzisz, tak z perspektywy telewizji hali?
Nie, tak, teraz z perspektywy telewizji ja tego tak nie widzę, nie czuję, bo to trzeba być na boisku, trzeba się poruszać pod siatką, trzeba parę razy skoczyć do bloku, sprawdzić się w boju, wtedy wiadomo, z kim można zrobić, ale tak w telewizji to nie jestem w stanie tego określić.
Okej, a powiedz mi w takim razie, idąc trudniejsze pytanie, najgorzej blokujący zawodnik, najgorzej ustawiający blok zawodnik, czy raczej nie chcesz wymieniać personalnie takiej osoby? Albo może takiej osoby nie było na tym najwyższym poziomie?
Nie, to właśnie nie aż tak fatalnie. To nie było takich. No wiadomo, że Fabian miał zawsze problemy z blokiem, bo nie imponuje warunkami fizycznymi, ale... Właśnie, nie imponuje warunkami fizycznymi, ale blok ustawiał też bardzo dobrze. Poprawił na przykład Grzesiek Łomacz, jeszcze niższy od niego, ale kapitalnie ustawiał blok. Uwielbiałem z nim skakać do bloku. Z Dawidem Konarskim mi się ciężko skakało do bloku, bo Dawid Konarski jest kapitalnym blokującym na pojedynczym bloku. No to jest po prostu zwierzę. Tam przejść przez niego, to trzeba by się naprawdę mocno napocić i napracować. Ale właśnie przez to, że on tam kombinuje, próbuje zmylić tych atakujących, to przy podwójnym bloku czasami to przeszkadzało.
To jest świetna ciekawostka, tak? Bo właśnie dla każdego kibica Dawid Konarski słynie jako właśnie to, co ty powiedziałeś, świetnie blokujący, ale już tak. insidersko można powiedzieć, że to może w pewien sposób stworzyć trudności dla zawodnika, który z nim gra, także to jest
tak,
też
no
taka...
W pierwszej chwili tutaj zrobiliśmy z Patrykiem duże oczy, ale po takiej głębszej analizie rzeczywiście on był wpuszczany na podwyższenie, ale często tą spektakularną siatkarską czapą popisywał się w momencie, kiedy sam skakał na prawym skrzydle i gdzieś tam czyhał na tego lewoskrzydłowego swojego po drugiej stronie i wtedy był najlepszy. Jak pozostajemy w kręgu bloku, to takie pytanie może trochę nietypowe. O najważniejszy blok w twojej karierze i nie sugeruję, ale zapytam, bo ja tutaj kiedyś na audycji tak wspomniałem, jak rozmawialiśmy z Gabrysią Polańską środkową, że dla mnie chyba najbardziej taki spektakularny i być może najważniejszy blok w historii polskiej siatkówki był twojego autorstwa. Na pewno wiesz chyba o jakim meczu mówię, mecz z Iranem w Łodzi w Mistrzostwach Świata w 2014 roku i ta spektakularna czapa kończąca mecz na 16-14, blok, który no można powiedzieć tak naprawdę no gdzieś tam przełożył się na późniejszy medal, no mogłoby nie być tego złotego medalu, gdyby nie ta czapa. I chciałem zapytać też o historię tego bloku, bo krążyły takie legendy, że Marcin Możdżonek skoczył wtedy wbrew troszkę sugestią z ławki dla rezerwowych.
No tak było, to faktycznie ten blok, to dopiero oczywiście okazało się po czasie, jak on był, jakie on miał znaczenie, jaki on miał wydźwięk przede wszystkim u kibiców. Nie zdawałem sobie też do końca z tego sprawy, no zdarzało mi się mecze kończyć efektowną czapą, ale mecze, które ważyły tak dużo, faktycznie to chyba był tylko jeden, ten właśnie z Iranem, bo gdybyśmy nie wygrali tego spotkania, to moglibyśmy nawet nie wyjść tam z grupy, z tego co pamiętam, więc mogłoby nas nawet nie być.
Dokładnie tak, do tego nawiązywałem właśnie.
Czwórce. Później już mogłoby się na mnie zupełnie nie ułożyć. A jeżeli chodzi o to, jaka była taktyka, ja to doskonale pamiętam, no wtedy Stefan Antiga wziął czas przed tą akcją i powiedział mi, że teraz w ciemno idziesz do atakującego. Bo tak tam wygląda ze statystyk i tak dalej. Zrobiłem tylko wielkie oczy, popatrzyłem na Mariusza Wlazłego. Maciek tylko mówi, nie idź tam. Ja mówię, wiem. Ale to, żeby teraz nikt nie pomyślał, że jestem złośliwy, albo że tutaj naśmiewam się z taktyki trenera, bo to wcale tak nie jest. Trenerzy często dostają informacje od statystyków, to są sekundy, czasami ułamki sekund, trzeba powiedzieć, dobra, to i to, teraz tak zagramy. Na 10 akcji, które trener podpowie, które Stefan podpowiadał, to się sprawdza 6-7 i to obojętnie, który trener by to nie był. Ale właśnie piękno sportu na tym polega, że przychodzi ten moment decydujący, najbardziej decydujący, ten emocjonalny, ten, w którym trzeba w ostatniej chwili często zmienić decyzję, w ułamku sekund. Jest takie coś, nazwijmy to czuciem, nazwijmy to szczęściem, takim przewidywaniem. No, jak tylko zaserwowaliśmy, jak tylko przeszła piłka na drugą stronę, przyjęcie, zobaczyłem, że przyjęcie jest troszeczkę tylko od siatki, czyli takie no, prawie że idealne, ale nie do końca, to wiedziałem, że z tego przyjęcia Marów najbardziej lubi grać krótko, a ten atakujący w tym ustawieniu idzie tylko w jednym kierunku. Robi to bardzo dobrze, ale tylko w jednym, więc automatycznie skoczyłem. Cała filozofia to tak, sprzeciwiłem się taktyce trenera, ale nie sprzeciwiłem się trenerowi, to żeby było jasne.
Ja bynajmniej tutaj nie chciałem szukać jakby sensacji, tylko wspomnieć ten blok, bo ja nawet sobie go gdzieś tam dzisiaj jeszcze obejrzałem, tak wspominając, bo pamiętam mój okrzyk radości przed telewizorem wtedy. No te emocje, ten stres był wtedy niesamowity, bo ta wizja tego, że no może nas za chwilę gdzieś tam nie być w tych mistrzostwach, no to jakby potęgowała jeszcze te emocje, a to pewnie dla was też jako siatkarzy był chyba jeden z najpiękniejszych, jeśli najpiękniejszy turniej w życiu, bo wiadomo, że no mistrzostwo świata mistrzostwem świata, tak, natomiast zdobyte u siebie ze swoimi kibicami, z taką historią, z pełną dramaturgią, bo wtedy przeszliście przecież najtrudniejszą drogę, jaką się dało, to nie był model włoski, że omijali Włosi jak tylko mogli wszystkie trudne drabinki, tylko wy szliście samą najgorszą drabinką, można powiedzieć, i przeszliście przez to. No chyba te wspomnienia, ja sam jako kibic tutaj, czy oglądając, czy słuchając też twojej oceny tej sytuacji z perspektywy boiska, no to mam ciarki, a podejrzewam, że no, na same wspomnienia jeszcze dla was już kilka lat minęło, ale chyba najpiękniejszy turniej w życiu, tak? Ten mundial tutaj u nas w kraju.
Zdecydowanie tak. No, wszystko już powiedziałeś. Faktycznie mieliśmy bardzo trudną drogę, jeżeli chodzi o układ tabeli, układ meczów. Graliśmy porozrzucani po kraju, bo trzeba było w każdym mieście zagrać, więc każdy mecz, można powiedzieć, na wyjeździe, nie u siebie. Co jeszcze? No, mnóstwo bardzo dobrych zespołów. No, przegraliśmy jeden mecz na Mistrzostwach Świata z drużyną Stanów Zjednoczonych, która odpadła nieoczekiwanie. Argentyńczycy ich wyeliminowali, z tego co pamiętam. Mnóstwo kibiców. Mistrzostwa zorganizowane z rozmachem. No, nikt nie mógł nam zarzucić, oczywiście byli tacy, ale nikt rozsądny nie mógł nam zarzucić, że sobie ustawiliśmy te Mistrzostwa Świata pod siebie i je wygraliśmy. Nie. My mieliśmy wtedy mnóstwo szczęścia, ale i graliśmy bardzo dobrze. No, przepraszam, ale też mieliśmy no, takich zawodników w tamtym czasie. Mieliśmy te swoje okienko, w którym mogliśmy zaprezentować Niemczą siatkówkę, no ale mając Mariusza Wlazłego, bez którego jakbyśmy nie mieli, to byśmy nie wygrali nic na tych mistrzostwach na pewno.
Wiesz co, ja tutaj ci powiem od razu, bo umówmy się, ani ja, prędzej Maciek, jesteśmy redaktorami, ale nasza audycja to generalnie jest serce kibica z naszymi gośćmi, gdybyś, to jest taka nasza pierwsza, odkąd mamy tą serię podwójnej krótki, pierwsza audycja, która jest w formie zdalnej realizowana i po tym, można powiedzieć, przemowie Maćka i pytaniu dotyczącym właśnie tym ostatnim, tych mistrzostw świata, to jakbyś zobaczył minę naszego realizatora, który tutaj mało się nie przewrócił ze śmiechu do tyłu, jak powiedziałeś, że wszystko zostało powiedziane, to by było bezcenne na pewno też dla ciebie, więc musisz nam wybaczyć wszelkie niedociągłości, jeżeli chodzi o kunsz dziennikarstwa.
Ale mamy nadzieję, że się przyjemnie rozmawiało. No niestety tutaj się nieubłaganie zbliżamy do końca naszej audycji, także no bardzo serdecznie tutaj z Patrykiem dziękujemy. Wiele takich fajnych, myślę, wspomnień. Wiemy już i kibice też już wiedzą, chyba że Marcin Możdżonek na tej czysto sportowej emeryturze się absolutnie nie nudzi, prawda?
Nie nudzę się. Sportowa emerytura, chociaż nie do końca, bo przecież prowadzę fundację, czy też właśnie zasiadam w tej Społecznej Radzie Sportu. No ale człowiek po prostu żyje teraz. Zacząłem życie po życiu, jak to się mówi. Przede wszystkim jestem ojcem, mężem. Prowadzę biznes. Żyję teraz tak jak większość z nas, większość Polaków. Mhm.
To też na pewno fajna perspektywa, inna zupełnie na pewno życie niż to siatkarskie w rozjazdach. Marcin, to bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcenie.
Tak, i ślemy pozdrowienia dla całej rodziny do Olsztyna i dla ciebie.
Tak jest, pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy.
Dziękujemy Dziękuję bardzo za zaproszenie, do usłyszenia, pozdrawiam Rzeszów.
Do usłyszenia, pozdrawiamy.
89 FM, Akademickie Radio Centrum.